Ketling porzucił zaglobę, pan Wolodyjowski, Basia i co siły w nogach skoczyli obaj na mury. Przez chwilę słychać było, jak obaj wydawali zdyszanymi piersiami rozporządzenia, lecz komendę i zgłuszyło warczenie bębnów w szańcach tureckich. — Do ataku pójdą — szepnął zagloba Basi. Jakoż Turcy, usłyszawszy wybuch, wyobrazili sobie widocznie, że oba zamki muszą być zrujnowane, a obrońcy częścią zagrzebani w gruzach, częścią przejęci strachem. W tej chwili gotowali się do szturmu. Głupi! Nie wiedzieli, że sama tylko kaplica luterska wyleciała w powietrze, wybuch zaś prócz wstrząśnienia nie przyczynił innych szkód i że nawet żadne działo nie wypadło z loża na nowym zamku. Atoli w szańcach warczenie bębnów stało się coraz gorętsze. Tłumy janczarów zsunęły się z szańców i biegły klusem ku zamkowi. Ognie na zamku i w przykopach tureckich pogasły wprawdzie, ale noc uczyniła się pogodna i przy świetle księżyca widać było zbitą masę białych czapek janczarskich, koleszącą się od biegu na kształt fali poruszanej wiatrem. Szło kilka tysięcy janczarów i kilkaset drzamaków. Wielu z nich nie miało już nigdy ujrzeć stambulskich minaretów, jasnych wód Bosforu i ciemnych cyprysów cmentarnych, ale teraz biegli z zacieklością i nadzieją pewnego zwycięstwa w sercach. Wolodyjowski biegł jak duch wzdłuż murów. Nie strzelać, czekać komendy, wołał przy każdym dziale. Dragoni z muszkietami położyli się wiankiem na blankach, dysząc zawziętością. Nastała cisza. Słychać było tylko odgłos szybkiego stąpania janczarów, jak przygłuszony grzmot. Im byli bliżej, tym byli pewniejsi, że jednym zamachem ogarną oba zamki. Wielu mniemało, że resztki obrońców cofnęły się już do miasta i że na blankach pustka. Dobiegłszy do fosy, poczęli ją zarzucać faszyną, worami bawełny, pękami słomy i zarzucili w mgnieniu oka. Na murach była ciągle cisza. Lecz gdy pierwsze szeregi wstąpiły już na podściel, którą zarzucona była fosa, w jednym wrębie blankowym huknął wystrzał z pistoletu, a jednocześnie prawie przeraźliwy głos zawołał – Ognia! I zaraz oba wyczulki i łączące je wydłużenie czolowe zaświeciły długą błyskawicą plomieni. Rozległ się grzmot dział, grzechotanie samopalów i muszkietów, wrzask obrońców, wrzask napastników. Jak kiedy dziryt, rzucony ręką tęgiego osacznika, uwięźnie do polowy w brzuchu niedźwiedzia, ów zwija się w kląb, ryczy, rzuca się, miota, wypręża i znów się zwija, tak właśnie sklębiły się tłumy janczarów i drzamaków. Nijeden strzał przeciwników nie był daremny. Działa nabite kartaczami po prostu kładły ludzi mostem, jak wiatr gwałtowny kładzie za jednym podmuchem lan zbożowy. Ci, którzy uderzyli na wydłużenie łączące wyczulki, znaleźli się w trzech ogniach i ogarnięci przerażeniem poczęli zbijać się w bezładną kupę do środka, ścieląc się tak gęstym trupem, iż tworzyło się z nich drgające wzgórze. Ketling mieszał kartaczami z dwóch dział w tej kupie. Wreszcie, gdy poczęli uciekać, zamknął deszczem żelaza i ołowiu wąskie ujście między wyczulkami. Atak został na całej linii odparty, więc gdy janczarowie i drzamak, odbieżawszy fosy, uciekali jak obłąkani z rykiem przestrachu, w szańcach tureckich poczęto ciskać zapalone maźnice, pochodnie oraz palić sztuczne ognie prochowe, dzień z nocy czyniąc, aby uciekającym drogę oświecić i spodziewanej wycieczce pościg utrudnić. Tymczasem pan Wolodyjowski, widząc ową kupę zamkniętą między wyczulkami, skrzyknął dragonów i spuścił się wraz z nimi ku niej. Owi nieszczęśni raz jeszcze próbowali wydostać się przed ujście, lecz Ketling zasypywał je tak okropnie, że wnet zatkało się stosem trupów jak wał wysokim. Żywym pozostawało tylko zginąć, bo obrońcy nie chcieli brać jeńców, więc poczęli się bronić okropnie. Tęgie chłopy, zbijając się w małe gromadki po dwóch, trzech do pięciu i podpierając jeden drugiego plecami, zbrojni w dzidy, berdysze, jatagany i szable, siekli zapamiętale.